Zbigniew Bujak jest naszym gościem. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Czy pan też, tak jak pana dawni koledzy, obraził się na wynik niedzielnych wyborów?
Nie. Ja uważam, że te wybory, no przynajmniej dla mnie, były arcyciekawe, ale były arcyciekawe z jednego punktu widzenia. Mianowicie w sierpniu zeszłego roku w Ukrainie byłem spytany przez naszych ukraińskich przyjaciół, jak sądzę, jak te wybory się potoczą. Powiedziałem, że no to dość oczywiste. Bronisław Komorowski pewnie wygra te wybory i pewnie w pierwszej turze. I oni popatrzyli na mnie bardzo poważnie i powiedzieli: Zbigniew, Bronisław Komorowski te wybory przegra.
Spytam inaczej. Co się w Polsce skończyło 24 maja 2015 roku?
Nie wiem, ja na swój sposób mówię, że mam nadzieję, że skończyła się pewna impotencja polityczna. Ja uważam te wiele lat ostatnich w gruncie rzeczy za w pewnym sensie lata stracone. W tym sensie stracone, że to był czas, w którym polska polityka mogła i powinna była zaistnieć nie tylko w takim miejscu jak Ukraina, gdzie ja mam największe pretensje o właśnie pewną słabość i nieobecność, ale także miała obowiązek w pewnym sensie zaistnieć na arenie międzynarodowej, szczególnie europejskiej. Krótko mówiąc, Solidarność to jest ten typ wielkiego polskiego doświadczenia, z którego można wyciągać daleko, bardzo daleko idące wnioski dla różnych jakby elementów naszej polityki w Europie. Otóż my wprawdzie personalnie w tej Europie jesteśmy i nawet zajmujemy wysokie stanowiska, ale jakby tak spytać, a co Europa z nas, z Polski, z tej Solidarności ma, to odpowiedź brzmi nic.
A czy to nie jest tak, że 24 maja tego roku skończył się w Polsce czas, z tym szacunkiem, takich ludzi jak pan, czyli tych kombatantów Solidarności, którzy dla dzisiejszej młodzieży już bohaterami nie są. Oni są innej Polski.
Wie pan, 11 listopada w zeszłego roku, jak byłem tutaj na placu Defilad i te kilkadziesiąt tysięcy, no co, narodowców, nacjonalistów
nie,
tu było.
Nie, różnych ludzi.
Różnych, ale w większości ja z nimi rozmawiałem, miałem kilkanaście rozmów. Jak ja ich pytałem o ich stosunek do Solidarności, to oni mówili mi do pierwszej, szapoba, uznanie, szacunek, to było coś. To znaczy, że tradycja solidarnościowa, pewien dorobek solidarnościowy jest bardzo żywy. Jego trzeba tylko dobrze zrozumieć, jego trzeba dobrze zinterpretować. I oczywiście ja, czy inni ludzie, ojcowie założyciele Solidarności z Lechem Wałęsą na czele. Nikt z nas się przecież dzisiaj nie pcha na afisz i nie pcha się do wyborów.
To wróćmy raz jeszcze do tego, co stało się w Polsce. Ten wynik, zdaniem pana, świadczy o tym, że Polacy nie chcą establishmentu III RP, nie chcą ludzi Solidarności, czy po prostu chcą nowych elit, młodszych ludzi?
Tam po pierwsze nie było ludzi Solidarności. Dajmy sobie spokój. To był jakiś trzeci, czwarty, piąty garnitur.
No, ale otoczenie Bronisława Komorowskiego to są działacze Solidarności, działacze Unii Wolności.
Proszę pana, nie.
Pana koledzy także z dawnych czasów.
Tak, częściowo tak. Ale Iwan, no bo być tym działaczem Solidarności to jednak coś oznacza, prawda? To były różne funkcje w tej Solidarności, były różne zadania, trzeba było je pełnić. Jak mówię, jeżeli... Ja mam duże uznanie dla ludzi, którzy byli w tym drugim, trzecim, czwartym, piątym szeregu. Ale być Solidarności to także dobrze, głęboko rozumieć, czym ta Solidarność była. Tego zrozumienia ja tam nie mam. I teraz to, co się zdarzyło, to jest przecież, proszę pana, bunt przeciwko establishmentowi, który nam mówi, kultywuje taką patriarchalną, patrimonialną politykę. My wam wszystko zrobimy, my wam wszystko załatwimy. Ja widzę w tych wyborach, ja widzę w tym wyniku ten właśnie taki bunt młodych ludzi przeciwko takiemu usuwaniu ich z decyzji, z przestrzeni politycznej, od decyzji politycznej.
A jakie nadzieje, czy jeżeli jakie, wiąże pan z odchodzącym prezydentem Bronisławem Komorowskim? Widzi pan jakąś szansę na miejsce dla niego na scenie politycznej?
No dla mnie to pytanie o Komorowskiego jest dla mnie trudne, dlatego że ja bardzo chciałem, żeby on w mojej na przykład misji w Ukrainie mi pomógł, a mógł mi pomóc dużo, ale odmówił, nie chciał. W związku z tym ja publicznie powiedziałem, nie, ja, on mojego głosu miał nie będzie. I dlatego nie spodziewałem się po prostu niczego.
No dalej, jako obserwator, nim, widzi pan dla niego jakieś miejsce? Proszę, jakiegoś mentora? A może czynnego polityka?
Mentora w czym?
W polityce?
Nie, no wie pan, ale to trzeba najpierw czegoś naprawdę dużego dokonać, żeby później móc być mentorem. No.
50 lat prezydentów to za mało?
Nie, no być. No w encyklopedii pozostanie, że był. a mnie chodzi o to, czego dokonał, prawda? I tutaj w dziedzinie na przykład bezpieczeństwa wewnętrznego w naszym państwie można było wiele rzeczy zrobić. W ogóle w dziedzinie jakby kreowania bezpieczeństwa w Europie. No przecież konflikt w Ukrainie pokazuje, że tutaj Europa, NATO stanęło przed całkowicie nowymi wyzwaniami. I my w tej sprawie okazało się, że milczymy.
To zaraz o to zapytam, ale jeszcze wrócę. Przecież to byli pana dawni koledzy. Nie powiedział pani nigdy, nie zadzwonił, powiedział, że nie idźcie tą drogą, robicie błędy?
Próbowałem, a nikt nie chciał rozmawiać, więc nie, to nie, dziękuję. Nie, naprawdę, nie interesuje mnie przyszłość pana Bronisława Komorowskiego, niech sobie radzi. Na pewno sobie poradzi. Widać, że już koledzy i koleżanki tam myślą intensywnie o tym, co, że tak powiem, jak mu przygotować to miękkie lądowanie. Spadochron już mu tam szyją, więc naprawdę nie będę się tym zajmował.
A z Andrzejem Dudą wiąże pan nadzieję?
Proszę pana, no ja powiem tak.
Człowiek tak, młody, nieuwikłany.
Trzeba wiązać. No, się przed nim są wszelkie nadzieje, wszelkie możliwości, wszelkie szanse. Ja tak troszeczkę powiedziałem, chociaż on nie do końca się wycofał. Kiedy ja przedstawiłem to swoje, jak się okazało, kontrowersyjną wypowiedź o tym, że powinniśmy być wojskowo obecni w Ukrainie i on powiedział, warto czy trzeba o tym rozmawiać. To mi zaimponował, bo to jest myśl no, człowieka, który się nadaje do dużej polityki, poważnej polityki.
Zbigniew Bujak jest naszym gościem. Przypomnę i na koniec jeszcze pytanie o Ukrainę, bo sam pan do tej Ukrainy tak często się odnosi. Zasłynął pan wypowiedzią kilka miesięcy temu właśnie tu w studiu RMF-u o tym, że chciałby pan, żeby Polacy walczyli na froncie ukraińskim. Teraz mamy informację o tym, że na wschodzie Ukrainy przy granicy z Rosją, po rosyjskiej stronie, stoją bardzo duże siły rosyjskie. Myśli pan, że stoimy u progu nowej wojny, tak? Nowego jakiegoś aktu wojennego, który może nastąpić wkrótce.
Wie pan, ja tutaj polegam oczywiście na tych analitykach ukraińskich i tam są tacy, którzy mówią, no niestety to nie jest tak, że Putin już się poddał, że już zrezygnował, będzie podejmował jakąś próbę i spodziewają się, że to może być na przykład wrzesień, ale są tacy, którzy mówią nie. Jeżeli Putin z wiosną nie podjął już tej decyzji o interwencji, to już on zdolność do przeprowadzenia tej interwencji do zwycięstwa stracił. I tutaj mówią o tym, że obserwujemy w Ukrainie proces jednak wzmacniania państwa. Obserwujemy proces wzmacniania armii. To już nie jest ta bezbronna armia, która
była. I co, i Putin się tego boi?
Wie pan, musi brać pod uwagę. Musi brać pod uwagę, bo jak mamy kilka tysięcy żołnierzy zdolnych do podjęcia walki, to oczywiście wtedy można sobie szaleć po takim kraju. Ale kiedy to już jest 200 tysięcy żołnierzy zdolnych do podjęcia walki, to tu już się kończą żarty. Tam są obecni w Ukrainie nasi ludzie. Więc to jest sygnał dla Putina niesłychanie mocny i mogę tylko żałować, że nie ma nas u boku naszych partnerów sojuszniczych, bo przecież NATO to głównie Amerykanie.
Może wrócimy z nowym prezydentem i nowym rządem na jesieni.
Nie wiem, to ja bym powiedział tak, no ten wielki, ten najbardziej dramatyczny moment w konflikcie ukraińskim powoli się już zamyka. Natomiast teraz otwiera się wielkie pytanie o to, jak dalej ma funkcjonować NATO, jak dalej ma być zorganizowane. No i tutaj jest to miejsce na wielką polską inicjatywę polityczną, czyli na zbudowanie sojuszu polityczno-obronnego, w którym oczywiście kluczową rolę powinna odgrywać Ukraina i Polska. Wracamy do klasycznego układu jeszcze z krajami bałtyckimi, prawda, i Litwą, ale jeżeli do tego dodajemy Finlandię, jeżeli do tego dodajemy sojusz ze Szwecją, jeżeli na południu włączamy w to Rumunię, to widzimy, że powstaje to, co ja nazywam europejskim ramieniem NATO. I to jest, wie pan, sojusz celowy.
Dziękuję bardzo. Zbigniew Bujak był naszym gościem. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.